Witam, nazywam się Maciej Grabek i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu poświęconego programowaniu na platformę Windows Phone 8. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zagadnieniami związanymi z obsługą portfela. Krótkie bio. Na co dzień pracuję w firmie Holte Software jako software inżynier. Prowadzę bloga pod adresem maciejgrabek.com. Jestem redaktorem naczelnym portalu CodeGuru.pl oraz posiadam tytuł MVP w kategorii Windows Phone Development. O czym dzisiaj będzie? Otóż przede wszystkim chciałbym opowiedzieć o portfelu z dwóch perspektyw. Pierwsza z tych perspektyw to jest perspektywa użytkownika, której poświęcę pierwszą część dzisiejszej prezentacji, natomiast druga perspektywa będzie to omówienie kodu, którego możemy użyć w kontekście korzystania z portfela. Dodatkowo opowiem, w jaki sposób możemy wykorzystać background agentów, które to może odświeżyć informacje o portfelu oraz oferty specjalne. Przejdźmy zatem do pierwszej części, czyli obejrzenia tego, jak portfel wygląda z perspektywy użytkownika. Wcześniej przypiąłem sobie portfel do ekranu startowego, aby ułatwić sobie pracę z nim. Możemy do niego przejść. I na samym początku widzimy informację o tym, że możemy tutaj zbierać różnego rodzaju informacje dotyczące kart płatniczych, kuponów, kart uczestnictwa oraz innych rzeczy. Oczywiście możemy się dowiedzieć czegoś więcej lub też przejść po prostu do właściwego portfela. Co mamy tutaj do dyspozycji? Otóż przede wszystkim przycisk Dodaj. Ten przycisk pozwala nam przejść do fragmentu odpowiedzialnego za dodawanie nowego elementu. Może to być karta kredytowa lub też inna karta. Przejdźmy zatem do pierwszej części. Widzimy tutaj możliwość podania 6 pierwszych cyfr naszej karty kredytowej. Na tej podstawie istnieje możliwość rozpoznania tego, jaki to jest bank. I dalej możemy dostać informację o tym, aby pobrać aplikację danego banku z naszego stora i korzystać z tej aplikacji na naszym urządzeniu. Natomiast ja tutaj z przyczyn oczywistych nie będę podążał dalej tą ścieżką. Możemy również wybrać dodatkową, inną opcję i stworzyć, dodać kartę zupełnie inną. W tym przypadku dostajemy listę aplikacji, które w tym momencie wspierają właśnie możliwość kart. Mamy tutaj całą listę tych aplikacji lub też możemy po prostu dodać kartę w sposób ręczny. Moja testowa karta to będzie nazwa naszej karty. Moja karta. Tutaj powiemy Maciek Grabek. Account number. Wpiszmy dowolną wartość i możemy zapisać taką kartę. OK. Posiadamy już tutaj naszą kartę, możemy ją oczywiście wyedytować, podać jeszcze inne elementy, account details, personalize, natomiast w tym momencie nas to nie interesuje. Przejdziemy wstecz. Analogiczne rzeczy dzieją się w momencie, gdy pobierzemy aplikację. O tym jeszcze będzie w momencie, gdy przejdziemy do perspektywy kodu. I jak widzimy, w powrocie do głównego ekranu związanego z portfelem mamy informację o tym, że faktycznie ta karta została dodana. Mamy również ekran związany z ofertami. Te oferty aktualnie są wyłączone, nie posiadamy żadnych ofert, natomiast w drugiej części dzisiejszej prezentacji przedstawię to, w jaki sposób nasza aplikacja jest w stanie dodać cokolwiek do tych ofert. OK. Co więcej mamy możliwe? Otóż przede wszystkim możemy odświeżyć informacje związane z kartami. Wówczas, jeżeli nasza aplikacja posiada background agenta odpowiedzialnego za obsługę kart, wówczas zostanie uruchomiony cały proces w tym background agencie na żądanie użytkownika i odświeżymy informacje związane z naszymi kartami. Dalej, coś, co jest bardzo istotne moim zdaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa, a mianowicie możliwość ustawienia PIN-u do naszego portfela. Jeżeli zdecydujemy się na włączenie tego PIN-u, na przykład najprostszy PIN 4 jedynki, potwierdzam ten PIN. Okay, wówczas za każdym razem, jeżeli ktokolwiek będzie próbował skorzystać z naszych kart, między innymi jeżeli chodzi o możliwość zakupu czegokolwiek, czy też muzyki, czy też zakupu aplikacji ze Stora, czy też zakupów wewnętrznych mikropłatności w naszych aplikacjach, wówczas tutaj też możemy zażądać takiego PIN-u. Jest to wtedy bardzo rozsądne podejście. Możemy oczywiście odłączyć ten PIN. I wówczas całość korzystania z naszych kart będzie niezabezpieczona niczym. Z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że używanie PIN-u w tej sytuacji jest jak najbardziej wymagane, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszych danych, chyba że składujemy tam bardzo proste dane, które nikomu nie będą przydatne, tylko nam, tak jakby informacje o statusie punktów naszych, czy My Send More, czy też punktów Payback, czegokolwiek w tym stylu. Tak wygląda mniej więcej perspektywa użytkownika. Oczywiście możemy usunąć taką kartę jeszcze, jeżeli jest ona nam niepotrzebna. Oczywiście usuwamy i w tym momencie ponownie mamy puste konto, jeżeli chodzi o zawartość naszego portfela. Wróćmy w takim razie do naszej prezentacji i podsumujmy to, co przed chwilą pokazałem. Otóż jest to miejsce, czyli hub, który zbiera wszystkie informacje na temat kart. Mogą to być karty płatnicze, mogą to być karty członkowskie w różnego rodzaju klubach. Istnieje możliwość przedstawienia tam statusu konta, o czym zaraz się przekonamy, jeżeli w momencie, gdy przejdziemy do części deweloperskiej. Przykładem, moim zdaniem bardzo dobrym, jest możliwość przechowywania tam informacji o koncie PayPal. Może to być informacja o kuponach do programu Payback lub też status karty paybackowej. Istnieje również możliwość dokonywania zakupów przy pomocy kart, które aktualnie mamy zebrane w naszym portfelu. Oczywiście te karty to będą między innymi karty płatnicze, w związku z czym moim zdaniem najbezpieczniej jest zabezpieczyć je przy pomocy PIN-u. Demo pokazywałem na samym początku, w związku z tym przejdę do kolejnej części, a mianowicie opowiedzenia na temat portfela z perspektywy kodu. Zastanówmy się zatem, co mamy do dyspozycji. Otóż, jak w większości przypadków, jeżeli chcemy z czegoś skorzystać, musimy wykorzystać informacje dotyczące capabilities, czyli możliwości, z których korzysta nasza aplikacja. I w tym momencie mamy do dyspozycji trzy capabilities, z czego jedna jest praktycznie dostępna dla każdej z aplikacji i jest to IDCAP Wallet. Ta podstawowa właściwość naszej aplikacji nie podlega żadnym restrykcjom i może zostać dodana do każdej aplikacji, gdyż oznacza ona mniej więcej tyle, że nasza aplikacja może stworzyć jakąś kartę oraz nią manipulować z punktu widzenia właśnie zbierania jakichkolwiek ofert, jakichkolwiek punktów partnerskich, przedstawiania ofert promocyjnych dla zwykłych użytkowników. Pozostałe dwa scenariusze wymagają już w tym momencie dodatkowej weryfikacji reguł dotyczących transakcji płatniczych. I jeżeli byśmy próbowali oznaczyć w ten sposób nasze aplikacje, czyli skorzystać z IDCAP Wallet Payment Instruments lub Secure Element, wówczas tego typu aplikacje muszą zostać dodatkowo przedyskutowane z DevCenter. Trzeba się do nich zgłosić, trzeba przedstawić odpowiednie informacje dotyczące naszej aplikacji oraz tego, w jaki sposób będzie ona wykorzystywać poszczególne elementy platformy oraz przez te informacje musimy pozwolić się zweryfikować w DevCenter. To są proste kwestie dotyczące regulacji, o których już wspomniałem, w związku z tym tutaj nie można stworzyć w prosty sposób takiej aplikacji. Natomiast jeżeli chodzi o tą podstawową właściwość, czyli IDCAP Wallet, mamy tutaj pełną swobodę i brak restrykcji. Przejdźmy zatem do możliwości, które jesteśmy w stanie wykorzystać. Otóż mamy do dyspozycji kilka podstawowych klas. Pierwsza z tych klas to jest Wallet Transaction Item. Ta klasa pozwala nam stworzyć kartę, dodać jej właściwości, uaktualnić pewne elementy widoczne dla użytkownika. Jeżeli stworzymy taki obiekt, wówczas możemy go w prosty sposób dodać do portfela przy użyciu Add Wallet Item Task. Podnosimy interfejs użytkownika związany z kartami. Tam użytkownik dostaje pytanie, czy faktycznie jest świadom tego, że zostanie dodana nowa karta. Jeżeli tak, wówczas nasza aplikacja dostaje zwrotny status informujący o tym, że operacja zakończyła się sukcesem. W związku z tym Add Wallet Item Task jest chooserem, nie launcherem i jesteśmy w stanie dalej operować w naszej aplikacji z tą informacją. Tak? Trzeci z obiektów, który nas interesuje, jest to możliwość tworzenia tak zwanych deali, czyli są to unikalne oferty dla użytkownika, czy też dla grupy użytkowników. Możemy tam zdefiniować pewne promocje, rabaty i zamiast chodzić z kuponami, które możemy uzyskać w różnych gazetach, sklepach, akcjach marketingowych, mailingowych, wystarczy, że na przykład będziemy mieli zeskanowany kod w ramach tej oferty, pokażemy je w odpowiednim miejscu i będziemy mogli skorzystać z tej zniżki. Tak, czyli deal można rozumieć jako taką elektroniczną wersję wszystkich różnego rodzaju kuponów zniżkowych i rabatowych. Kolejna informacja, czyli payment instrument, jest to możliwość stworzenia operacji na kartach. Tam możemy dodawać historię do transakcji, manipulować stanem konta danej karty. Natomiast, jak już wspomniałem wcześniej, musimy tutaj poddać naszą aplikację odpowiednim regulacjom i weryfikacji w kontekście zgodności z tymi regulacjami. Nie jest to już takie proste i trywialne. OK, tak wygląda mniej więcej stworzenie nowej karty. Tutaj w tym przypadku jest to karta członkowska. Tworzymy jej nazwę. Ta nazwa w konstruktorze, czyli membership, jest to nazwa, pod którą będziemy później szukać naszej karty i powinna ona być na tyle unikalna, żeby nie pokrywać się z żadną inną. Jeżeli spróbujemy dwukrotnie założyć taką samą nazwę karty, wówczas dostaniemy informację o błędzie, że nie ma takiej możliwości. Mamy informację o tym, kto jest właścicielem tej karty, jaki jest jego numer, dalej w jaki sposób to wyświetlić oczywiście. Mamy informację o numerze konta, jaki jest telefon. Istotną i dość ciekawą rzeczą jest Display Available Balance. Jest to string, który możemy w dowolny sposób formować, formatować, czy to wpiszemy 1000 punktów, czy wpiszemy 1000 gwiazdek, czy 1000 ciasteczek. Nie ma to najmniejszego znaczenia z punktu widzenia API, ma to tylko istotne znaczenie z punktu widzenia użytkownika. Dalej przedstawiamy jeszcze loga i po załadowaniu tych obrazków jesteśmy w stanie odpowiednio utworzyć naszą kartę. W tym celu oczywiście wykorzystujemy Add Wallet Item Task, który jako parametr dostaje informację o naszej karcie, a następnie wywołujemy na tym tasku metodę show, która już przekazuje kontekst do systemu i prosi użytkownika o potwierdzenie. Jest to o tyle istotne, że nasza aplikacja nie jest dzięki temu w stanie zaspamować portfela użytkownika, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o punkt widzenia użytkownika, tak? Nie ma obaw przed tym, że jakakolwiek złośliwa aplikacja spróbuje zrobić coś niezbyt ciekawego z naszym portfelem. Tak samo wygląda sprawa w przypadku kafelków, gdyż jeżeli tworzymy kafelek w ramach naszej aplikacji, wówczas zawsze aplikacja traci fokus. Wychodzimy do ekranu głównego, gdzie jest pokazany nowo utworzony kafelek i dopiero wówczas możemy powrócić do naszej aplikacji. Dzięki temu jest to bardzo prosty sposób antyspamowania naszej aplikacji w czymkolwiek, tak? Drugą ciekawą sprawą, jeżeli chodzi o portfele, jest możliwość odświeżenia informacji o tym portfelu. Podstawowa opcja, jeżeli chodzi o odświeżanie, to jest oczywiście działanie naszej aplikacji, gdyż możemy pobrać ponownie naszą kartę, ustawić odpowiednie elementy i zapisać jej informacje. Natomiast jeżeli chcielibyśmy to robić w tle, czyli tak jak w większości przypadków powinniśmy działać, wówczas wystarczy skorzystać z Wallet Agenta. Jest to na dobrą sprawę Background Agent. Tworzymy go tak samo jak Background Agent, natomiast zmieniamy nazwę klasy, po której dziedziczymy, na Wallet Agent. Dzięki temu nasza aplikacja będzie w stanie manipulować naszym portfelem, a konkretniej tą ściśle jedną kartą, z której korzystamy, i do nadpisania będziemy mieli metodę onRefreshData, której jakby celem jest właśnie nadpisanie informacji o nowo zaktualizowane dane. Oczywiście musimy również przejść do edycji WMAP-Manifest, w którym to pliku znajduje się informacja o tym tasku, który będzie odpowiedzialny za odświeżanie naszego portfela. Krótki podgląd tego, w jaki sposób tworzymy takiego agenta działającego w tle. Otóż przede wszystkim mamy dodany Extended Task, w którym jest informacja o tym, że to będzie Wallet Agent. Mamy źródło, mamy typ, z którego będziemy korzystać. Tutaj posiliłem się demami dostarczonymi do jumpstartów z Windows Phone 8. I jak widać, mamy informację o klasie, czyli My Wallet Agent. Na dole mamy również implementację tej klasy, czyli My Wallet Agent dziedziczący po Wallet Agencie oraz nadpisanie metody onRefreshData, w której to, podobnie jak w standardowych metodach background tasków, wywołujemy na sam koniec Notify Complete po to, aby poinformować system, że wszystko zostało zakończone sukcesem. Spójrzmy jeszcze na deale, o których wcześniej mówiłem. Istotna informacja w połączeniu z background taskami jest taka, że najczęściej właśnie tworzymy nowe oferty dla użytkowników przy pomocy background tasków, gdyż nie możemy oczekiwać, że użytkownik będzie za każdym razem wiedział, że musi kliknąć i uruchomić naszą aplikację i zobaczyć, że coś nowego się pojawiło. Tutaj musimy do tego podejść troszeczkę inaczej. Natomiast jeżeli tworzymy taką ofertę, mamy tutaj informację o tytule, jaki jest opis, gdzie możemy się do niej odwołać. Mamy informację o tym, czy jest już zużyta, czy nie. Oraz mamy dwie rzeczy. Mamy kod oraz barcode. Ten barcode jest o tyle przydatny, że pozwala nam uruchomić naszą tą ofertę i przedstawić użytkownikowi kod, który może być następnie zeskanowany, co dodatkowo ułatwia jakąkolwiek manipulację tymi ofertami z punktu widzenia firmy czy też instytucji, która tworzy tego typu oferty, gdyż jak wiadomo, przepływ elektronicznej informacji jest dużo szybszy i wygodniejszy niż manualne przepisywanie odpowiednich kodów. Przejdźmy zatem do dema i Visual Studio, w którym zaprezentuję, w jaki sposób możemy tworzyć poszczególne elementy. Ok, pierwsza aplikacja ma bardzo prosty element i interfejs. Jej zadaniem tak naprawdę jest tylko i wyłącznie dodanie nowej karty do naszego portfela. Jeżeli przejdziemy do obsługi naszego przycisku, widzimy tutaj informację o tym, że mamy wywołać metodę tworzącą nowego członka w naszym klubie. W momencie, gdy mamy stworzonego członka, w tym przypadku jest to mój kolega, czyli Rob Miles, dodajemy takiego użytkownika do portfela. I tutaj widzimy, mamy odpowiednie informacje dotyczące użytkownika oraz tego, w jaki sposób będzie to wyświetlane w naszym naszym portfelu. W związku z tym tworzymy nowy membership wallet transaction item, który odpowiednio oczywiście nazywamy. Wpisujemy wszystkie informacje związane z tym, z tą nową kartą, włącznie z informacjami dotyczącymi na przykład strony internetowej. Wstawiamy interesujący nas balans aktualny. Na przykład w momencie, gdy się zapisujemy do jakiegoś klubu, dostajemy 1000 punktów na początek, na dobry start, żeby nie być pozostawionym bez żadnych punktów na początku. Tworzymy trzy obrazy w różnych rozdzielczościach, 336, 159 i 99 pikseli. Są to oczywiście obrazy kwadratowe. Używane one będą w różnych miejscach w zależności od kontekstu wyświetlania naszego portfela, a następnie wykorzystujemy nasz Add Wallet Item Task, który następnie ma pokazać użytkownikowi informację o tym, że chcemy zapisać nową kartę w naszym systemie. Uruchommy zatem to demo i zobaczmy, jak to wygląda z punktu widzenia działania naszej aplikacji. Zanim jeszcze włączę właściwą obsługę przycisku, chciałbym się cofnąć do portfela, który jest przypięty do ekranu głównego i pokazać, że faktycznie nie ma tutaj żadnej karty ani dodatkowych informacji. Postawię sobie jeszcze breakpointa, którego już widzimy, że mam, i cofniemy się ponownie do naszej aplikacji. Spróbujemy dodać nowy element. OK, przechodzimy przez wszystkie te kroki, zatrzymamy się na samym końcu, tuż przed momentem dodania nowego elementu. Widzimy tutaj właściwości bazowe naszej karty, billing address, który też powinien zawierać dodatkowe informacje, jeżeli takowe informacje oczywiście ustawimy, i możemy w tym momencie potwierdzić chęć dodania tego. Dostajemy w wyniku pop-up, który zawiera odpowiednie informacje. Tutaj mamy wymienioną naszą aplikację. Ta aplikacja chciałaby stworzyć nowy element, kartę członkowską. Chcielibyśmy tą kartę członkowską dodać do naszego portfela, i to, co możemy w tym momencie zrobić, to jest zapisać lub też zweryfikować. Ja chciałbym tutaj zapisać tą kartę. Oczywiście zakończyło się to sukcesem. Potwierdzam OK i mogę na dobrą sprawę wyjść w tym momencie z naszej aplikacji. Mogę nawet ją wyłączyć, ale przeszlibyśmy do naszego portfela i zobaczymy, że tutaj faktycznie pojawiła się nowa karta Jumpstart Club. Zobaczmy, co to jest faktycznie. Mamy informację, jaka aplikacja zostanie uruchomiona, jeżeli będziemy korzystać z tej karty, więc po kliknięciu widzimy, że nasza aplikacja jest uruchomiona. Dalej mamy informację o koncie, jaki jest numer telefonu, strona, gdzie można zadzwonić, i tak wygląda w tym momencie nasza karta. Możemy ją oczywiście edytować, usunąć, odlinkować od aplikacji. Wówczas już nie będzie tego utożsamienia karty z naszą aplikacją i mogę ją oczywiście przypiąć do ekranu startowego. Jakakolwiek edycja oczywiście tutaj wygląda bardzo podobnie do tego, co wcześniej pokazywałem w przypadku obsługi kart od strony manualnej z perspektywy użytkownika. Drugie demo wygląda bardzo podobnie, jeżeli chodzi o projekt główny, jest on dokładnie taki sam, natomiast został do niego dodany projekt zawierający agenta. Możemy oczywiście zobaczyć we właściwościach naszej aplikacji, podglądamy kod WM Map Manifestu, przechodzimy do tasków i widzimy, że faktycznie mamy tutaj background service agenta, jest to wallet agent, znajdujący się w przestrzeni nazw Jump Start Wallet Agent. Jego typem jest Jump Start Member Club My Wallet Agent. Dzięki temu mamy informacje, wszystkie informacje, które są nam potrzebne w tym momencie do uruchomienia background agenta i możemy również uruchomić naszą aplikację. Przechodzimy do debugowania. Przy czym w drugim projekcie odpowiedzialnym za naszego background agenta postawiłem pułapkę, która pozwoli nam dodatkowo zdebugować to, jak będzie działać nasza aplikacja. OK, możemy teraz przejść do naszej aplikacji. Interfejs jest dokładnie taki sam. Nie będę używał przycisku Add Club, gdyż zrzuci on w tym momencie błąd i informację o błędzie, że coś poszło nie tak, ponieważ istnieje już taka karta. Jak wspomniałem, kod jest dokładnie taki sam. Normalnie istnieje możliwość, że po wyjściu z tej aplikacji nasz background agent ponownie spróbuje odświeżyć informacje o tej karcie. Natomiast możemy oczywiście wejść w informacje o karcie poprzez nasz portfel i kliknąć przycisk Refresh, który wywołuje działanie naszego agenta. Mamy tutaj oczywiście pewne argumenty uruchomieniowe, które informują nas o tym, że faktycznie mamy jakiś wallet transaction item. Istnieje możliwość, abyśmy pobrali ten wallet transaction item jako kartę. Jak widzimy, ta karta faktycznie nie jest pusta, tylko istnieje taka karta. Możemy zobaczyć, co w niej jest zawarte. Mamy na przykład Display Available Balance jako 1000 punktów. Możemy to dowolnie uaktualnić, ale dodatkowo możemy podać informację. Mamy tutaj informację, która mówi o tym, że jest jakaś nowa specjalna oferta oraz możemy podać link do naszej aplikacji, tak zwany deep link, który po kliknięciu przekieruje kontekst użytkownika do naszej aplikacji, do tej konkretnej strony wskazanej w ramach naszego adresu. Dodatkowo to, o czym wspominałem, czyli możliwość kliknięcia w deep linka, czyli wiadomość, której tutaj wcześniej nie było z boku loga naszej karty. Teraz ta wiadomość się pojawiła i po kliknięciu w tą kartę przechodzimy do wewnątrz naszej aplikacji przy pomocy deep linka i mamy informacje, które mogłyby nas zainteresować, jeżeli chodzi o korzystanie z walletu. W tym momencie możemy oczywiście wyłączyć naszą aplikację i przejść do kolejnego dema. Tym razem zajmiemy się już Payment Instrument, czyli tą opcją, która umożliwia dokonywanie zakupów przy pomocy naszej karty, natomiast wymaga spełnienia dodatkowych restrykcji. Tutaj ponownie mamy bardzo prosty interfejs. Tym razem oprócz przycisku, który pozwala stworzyć naszą nową kartę, mamy również przycisk, który pozwala wydać pewne pieniądze związane z naszą kartą. W związku z tym, zanim przejdziemy do analizy właściwej kodu, po prostu uruchommy naszą aplikację. I w międzyczasie będziemy zajmować się tym, co w niej właściwie się znajduje. Dodatkowo warto wspomnieć, że mamy również background agenta, który również jest odpowiedzialny za odświeżanie informacji związanych z naszą kartą. Przejdźmy zatem do emulatora i widzimy tutaj możliwość dodania nowej karty. Tak? Tą kartę dodajemy dokładnie taki sam sposób jak poprzednio. Potwierdzamy chęć stworzenia tej karty. Dostajemy ponownie zapytanie od naszego systemu, czy chcemy stworzyć taką kartę. Możemy wyjść do portfela, zobaczyć, czy faktycznie taka karta się tutaj znajduje, czy nie. Tak, znajduje się nowa karta. Widzimy, że w momencie przejścia do tej karty od razu uruchamiany jest background agent, który próbuje uaktualnić te informacje. I w momencie, gdy odkryjemy istniejącą kartę, dodamy odpowiednią informację do niej. Widzimy, że faktycznie coś tutaj nowego się pojawia. Mamy dostępne 1000 kredytów. czegokolwiek oraz posiadamy odpowiednie dodatkowe informacje związane z naszą kartą. Natomiast jeżeli wrócimy do naszej aplikacji, mamy również dostęp do wydawania pieniędzy. Tak? W tym momencie, jeżeli chcielibyśmy wydać pieniądze, wystarczy, tak jak w tym przypadku, wygenerować jakieś randomowe transakcje. I do czego to się sprowadza? Ponownie, musimy odszukać nasz element. Tym razem to jest payment instrument, który jest używany w celu przechowywania informacji w portfelu. Jeżeli taki payment instrument, czyli tak naprawdę nasza karta, został odnaleziony, tutaj ponownie wykorzystujemy nazwę do bezpośredniej identyfikacji naszej karty. Jeżeli taki obiekt został znaleziony, wówczas istnieje możliwość wygenerowania nowej transakcji. W tej transakcji stwierdzimy, że chcemy wydać wartość pomiędzy 5 a 50. Dalej dodajemy jakąś informację dotyczącą tej transakcji, kiedy została wykonana, a następnie dodajemy nowy wpis do historii naszych transakcji oraz zapisujemy w sposób asynchroniczny, co bardzo cieszy, informacje o tej transakcji w naszym portfelu, a konkretniej w historii dotyczącej naszej karty, co też w tym momencie czynimy, przechodząc do kolejnych linijek debugowania. I teraz będziemy mogli oczywiście wrócić do naszego portfela. Spróbujmy to zrobić. Wracamy do portfela. Otwieramy naszą kartę Jump Start Bank i widzimy, oprócz pierwszej zakładki, czyli About, mamy również do dyspozycji drugą zakładkę z transakcjami. Tak, jest to o tyle istotne, że ta zakładka wcześniej była niewidoczna. Możemy oczywiście wrócić ponownie do naszej aplikacji, kilka razy jeszcze dokonać pewnych randomowych transakcji. Po usunięciu breakpointów będzie to o tyle wygodniejsze i szybsze, że nie będę musiał się przełączać pomiędzy kontekstami. Wróćmy zatem do naszego portfela jeszcze raz. Ponownie wchodzimy do karty i widzimy, że faktycznie tutaj tych transakcji wygenerowało się w tym momencie dużo więcej. Tak? Dodatkowa ciekawostka, która jest związana z kartami, jest taka, że w tym momencie, jeżeli wejdziemy do aplikacji, widzimy, że faktycznie mamy możliwość zadziałania przy pomocy jakiejś aplikacji, jeżeli chodzi o tą kartę. Mogę uruchomić naszą aplikację z poziomu kart, co można potraktować na dobrą sprawę jako kolejny punkt uruchomienia naszej aplikacji, taki hub, w którym zbierane są pewne aplikacje również. Wspomniałem o tym, że mogę odlinkować naszą aplikację od tej karty, tudzież odwrotnie, odlinkować kartę od naszej aplikacji, ale zastanówmy się, co się stanie w momencie, jeżeli ja przejdę do naszych aplikacji i je po prostu odinstaluję. Można zakładać jedną z dwóch ścieżek. Pierwsza ścieżka jest taka, że nasza karta zniknie. Druga ścieżka jest taka, że ta karta pozostanie. Jak widać, obie te karty pozostały pomimo odinstalowania naszych aplikacji. Jeżeli wejdę w informacje dotyczące tej aplikacji, widzę tutaj brak dodatkowych wpisów związanych z aplikacją samą, ale istnieje możliwość pobrania aplikacji dla tej karty. W tym momencie łączymy się, a przynajmniej próbujemy podłączyć się do sklepu po to, aby uzyskać linka do tej aplikacji. W związku z tym można sobie wyobrazić sytuację, w której po pobraniu istniejącej i prawdziwej aplikacji z marketu, zainstalowałem ją, używam przez jakiś czas, odinstalowuję, czy też przypadkiem, czy świadomie, i po pewnym czasie chciałbym jednak wrócić do tej aplikacji. Wówczas ta karta cały czas będzie w moim portfelu, dopóki jej ręcznie nie usunę, i ta karta dodatkowo pozwala mi ponownie pobrać tą aplikację i dalej korzystać zarówno z aplikacji, jak i z karty. Więc to jest to dość ciekawe rozwiązanie zapewniające pewną trwałość danych znajdujących się w tej aplikacji, w tej karcie. Druga kwestia, niestety ginie nam cała historia związana z kartą w momencie, gdy usuniemy aplikację. Tak jak tutaj widzieliśmy w drugiej karcie, czyli Jumpstart Bank Card, mieliśmy do dyspozycji listę transakcji. W tym momencie tej listy transakcji już niestety nie ma, co jest być może pewnym minusem. Z mojego punktu widzenia jest to raczej minus, gdyż chciałbym mieć zapis tych wszystkich transakcji, mimo wszystko łącznie z kartą, przechowywany na poziomie systemu, a nie na poziomie naszej aplikacji. OK, przejdźmy zatem ponownie do naszej prezentacji. Model związany z portfelem, który został dodany do systemu Windows Phone 8, jest dość ciekawy. Pozwala w inny sposób podejść do działania z płatnościami, do działania z programami partnerskimi, zbieraniem różnego rodzaju punktów, tworzeniem nowych możliwości ofert, przekazywania tych ofert, oraz przede wszystkim ułatwia nam przechowywanie informacji o kartach, pozwala używać tych kart wielokrotnie z poziomu systemu do zakupów różnego rodzaju. Tak, możemy wykorzystać kartę, wirtualną kartę PayPala i używać jej do zakupów nowych aplikacji, zakup mikropłatności w ramach aplikacji, czy też kupowania innego rodzaju treści przy pomocy sklepu. Dzięki temu dodatkowo możemy tworzyć różnego rodzaju promocje. Dobrym przykładem mógłby być tutaj Groupon, który, jeżeli by aplikacja została odpowiednio oprogramowana, wówczas byłaby bardzo ciekawą pozycją, jeżeli chodzi o wykorzystanie portfela. Podobnie moglibyśmy wykorzystać program Payback, który oferuje nam również zbieranie punktów w różnych miejscach i dzięki temu takiej aplikacji bylibyśmy w stanie na bieżąco śledzić wielkość naszego konta i tego, co zebraliśmy na koncie. Dodatkowo przy pomocy kodu kreskowego bylibyśmy w stanie zbierać nowe punkty bezpośrednio przy użyciu naszego telefonu, a niekoniecznie wykładając w tym celu kartę. W związku z tym, jak widać, pomysłów i możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Polecam odwiedzenie stron MSDN-owych, które są w tym momencie widoczne na slajdach. Tam można znaleźć kolejne linki do poszczególnych dem związanych z wykorzystaniem portfela oraz płatności. Polecam również odwiedzać portal codeguru.pl, na którym na bieżąco będą publikowane informacje o naszym cyklu oraz z mojego bloga, na którym będzie można znaleźć materiały z poszczególnych webcastów, nie tylko kod, ale również i prezentacje. Tymczasem dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z naszej serii.